Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz medycyny, pan Marcin Lewandowski, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, a także zastępca kierownika oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, spotykamy się na antenie Radia KRDP, bo w kwietniu jest Tydzień dla Serca. No właśnie, to może na początek zadam panu takie pytanie, czym jest właśnie ten Tydzień dla Serca?
Tydzień dla Serca jest to czas poświęcony na uświadamianie i szerzenie wiedzy dotyczącej chorób układu krążenia w populacji polskiej.
Właśnie celem tego święta też jest, tak jak pan powiedział, zwrócenie uwagi na fakt, iż rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób układu krążenia jest bardzo ważne u nas w Polsce, bo czasami odnosimy wrażenie, że jest to bagatelizowany problem, a tutaj mam taką zapisaną ciekawostkę, że w Polsce jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji i zgonu. W tych smutnych statystykach wyprzedza nawet nowotwory. Dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, a czy dla pana jako kardiologa także?
Zaskoczenie może nie. Wkrótce te liczby dotyczące zgonów i zachorowań, jeśli chodzi o stricte choroby układu krążenia, najprawdopodobniej zrównają się z liczbami dotyczącymi onkologii. Aczkolwiek nadal jesteśmy tym krajem, w którym faktycznie zapadalność, jak i ilość zgonów z powodów chorób układu krążenia jest wysoka. Sytuacja zdecydowanie w ostatnich latach poprawiła się. Ta zwiększona liczba wynikać może również z innych powodów, między innymi z tego, że społeczeństwo dłużej żyje, w związku z tym kolokwialnie i może nie najładniej mówiąc, nasze organizmy zdążą się zużyć do takiego stopnia, że interwencja lekarza będzie wtedy potrzebna. Troszkę inaczej jest z chorobami nowotworowymi. Tutaj też częściej występują u osób starszych, aczkolwiek mogą mieć równie burzliwy przebieg. Czy w przyszłości dalej utrzyma się ta tendencja? Tak jak wspomniałem, być może się to odwróci, ale to też będzie świadczyło o drugiej rzeczy, o naszej rosnącej świadomości, jeśli chodzi o choroby serca, choroby układu krążenia, ale również rozwój metod zapobiegania, profilaktyki, aczkolwiek też idziemy w coraz dokładniejszą diagnostykę i w coraz bardziej odważne formy leczenia, bo jeszcze w niedalekiej przeszłości w wielu naszych procedurach wiek metrykalny potrafił stanowić jakieś ograniczenie. Obecnie nie patrzymy już tak intensywnie na wiek metrykalny, skupiamy się na wieku biologicznym, a patrząc choćby na prosty przykład jednej z wad zastawkowych serca, dotyczy głównie osób starszych, po 70 roku życia. W tej chwili nie ma większych problemów ze względu na postęp, żeby leczenie operacyjne oferować 80-latkom. W statystykach choroby układu krążenia, w zasadzie przyczyny jako przyczyna zgonów, faktycznie stoją wysoko. Wynikać to może również z tego, że częściowo są to sytuacje nagłe. Drugi element, który może mieć na to wpływ, to rzeczywiście, pomimo postępu medycyny, wciąż dość niska świadomość samego zdrowia i choroby. Tutaj ciekawą rzeczą są programy, tak jak ostatnio słyszałem w mediach, wprowadzenie do szkół jakiejś edukacji zdrowotnej, ponieważ rzeczywiście niektóre rzeczy są za późno przez pacjenta zauważane, inne są bagatelizowane, ale też tak naprawdę, czy wie pan, kiedy iść do lekarza, jak ma pan gorączkę, kiedy pana boli brzuch? Z reguły nie. Pamiętamy masę różnych innych informacji ze szkoły, a często brakuje nam podstawowej wiedzy.
Tak, to prawda, to zdecydowanie jest problem i wierzymy, że to problem, który będzie się poprawiał. Powiedzieliśmy sobie też o tych statystykach, że choroby układu krążenia przewyższają już nawet nowotwory. Czy pana praktyka i doświadczenie na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku potwierdza te statystyki?
tutaj chyba liczby lepiej przemówią, pomijając, że oddział kardiologii jest bodajże nadal największym oddziałem w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Druga rzecz to fakt, że jesteśmy chyba jednym z największych takich oddziałów na Mazowszu. Rocznie za 2023 rok jest to blisko 3000 hospitalizacji, z czego nieco ponad 1/3 są to hospitalizacje związane z leczeniem zabiegowym. Więc tak, faktycznie jest to potężna ilość pacjentów, a na pewno nie pokazuje to całości problemu, ponieważ duża część pacjentów jest załatwiana ambulatoryjnie. Ich diagnostyka i leczenie odbywa się ambulatoryjnie. Tak jak naprawdę to powinno mieć miejsce. Szpital powinien się skupić na troszkę innej działalności. Jeszcze delikatnie wracając do poprzedniego wątku, faktycznie jest tak źle, jest za to jeden dobry element w tym wszystkim. Ostatnie posunięcia płatnika, jakim jest NFZ i wsparcie, które kardiologia otrzymuje. Oczywiście nie jest to wsparcie bezinteresowne, ponieważ Polska jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To nam trochę ułatwia, ponieważ my mamy dość sformalizowane zarówno diagnostykę i leczenie, sformalizowane w postaci wytycznych, co wymusza jednak pewien sposób organizacji opieki kardiologicznej w tym kraju. Tutaj też duże zaangażowanie konsultantów wojewódzkich, konsultanta krajowego, jednak rozmowy, które się toczą na tym poziomie i faktycznie zawsze mogłoby być lepiej. Nie ma co ukrywać. Aczkolwiek ja w ciągu tych jednak praktycznie 18 lat pracy widzę zmiany i to istotne zmiany. Część zmian jest naprawdę korzystnych.
To też nas bardzo cieszy. Powiedział pan o liczbie hospitalizowanych osób, która jest naprawdę duża, więc tu pojawia się moja ciekawość, z jakimi chorobami układu krążenia pacjenci najczęściej pojawiają się na oddziale kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku?
Duża część pacjentów hospitalizowanych to choroba niedokrwienna serca, czyli coś, co w większości spowodowane jest miażdżycą tętnic wieńcowych. Są to osoby, które wymagają diagnostyki nieinwazyjnej, bądź również diagnostyki leczenia inwazyjnego. Druga grupa chorych to pacjenci z zaburzeniami rytmu. Tutaj należy sobie uzmysłowić, jest to też taki element co do edukacji. Jedna z najczęstszych arytmii obecnie to migotanie przedsionków, która stwarza problemy zarówno nam w leczeniu, ale jednak jest głównie czynnikiem ryzyka dla pacjenta i to czynnikiem związanym wcale nie z efektem końcowym dotyczącym serca, tylko powikłania, jakim są udary mózgu. Trzecia i niestety rosnąca grupa pacjentów to pacjenci z niewydolnością serca, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że większość chorób serca, chorób układu krążenia ma wspólny mianownik na pewnym etapie. Czy to choroba wieńcowa, czy to wady zastawkowe, czy arytmie prowadzą do zespołu objawów, które określamy mianem niewydolności serca. Ta liczba pacjentów wzrasta i nie jest to tylko nasza obserwacja, to podają statystyki na świecie. Tutaj jest mały przełom, który dotyczy nie tylko Polski, ale w przypadku większości krajów, również tak jak śledzimy to, co dzieje się na stronie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, okres COVID-u spowodował, że większość krajów wzbogaciła się o urządzenia do wspomagania mechanicznego serca, bądź w jakimś stopniu przez pewien okres mogące wspomóc, bądź wręcz zastąpić serce pacjenta, które w zasadzie samo z siebie już nie będzie działać. To efekt po COVID-zie, to nam zostało, dzięki czemu to, co ja nawet ostatnio widzę, to jest kwestia ostatnich tygodni, miesięcy, szerszy dostęp do zaawansowanych technik. Nie dysponujemy tym w Płocku, dysponują tym wybrane ośrodki w Polsce, aczkolwiek teraz jest dużo łatwiej przekazać, oczywiście z rozsądkiem, pacjenta, który faktycznie się do takich metod leczenia kwalifikuje. Zawsze należy pamiętać, że potencjalnie jest to pacjent do przeszczepu serca, więc też nie można takich decyzji podejmować pochopnie, ale tutaj już jest światełko w tunelu, tutaj mamy postęp. Niestety w związku z ilością lekarzy, a często też ich nierównomierną lokalizacją. Troszeczkę w tym kraju kulejemy chyba jeszcze jednak w zakresie elektroterapii, bo są to zabiegi, na które czeka się stosunkowo długo. Dla przeciętnego pacjenta, który ma zaburzenia rytmu, to może się już kojarzyć z pojęciem ablacja, z zaburzeń rytmu serca. Także tak naprawdę nasz oddział hospitalizuje w zasadzie wszystkie jednostki chorobowe występujące w kardiologii. Tutaj może jako ciekawostka, ponieważ Płock w tej chwili zaczyna być miastem akademickim, ale w zasadzie czy z dumą, czy bez zażenowania mogę powiedzieć, że zarówno ja i moi koledzy widzieliśmy, obserwowaliśmy, leczyliśmy zarówno wszystkie powikłania większości chorób, które dotyczą układu krążenia, tak samo jak w dużych szpitalach klinicznych. Jeśli chodzi o to doświadczenie, nie odbiegamy w tym zakresie od renomowanych jednostek. Może nie mamy aż tak pełnego dostępu do dalszych działań, ale jednak widzieliśmy już dużo. Sądzę, że będziemy widzieć więcej. Tutaj też powiem, że rozmawiałem z koleżanką, lekarzem, który pracuje w tej chwili w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Zupełnie inna specjalizacja. I tak w trakcie ostatniej rozmowy między sobą o omawianiu pacjenta, który jest interdyscyplinarny, śmialiśmy się, że Płock jest miejscem, gdzie od nowa trzeba się uczyć medycyny. Bo faktycznie, tak jak klinika w mieście akademickim będzie mocno sprofilowana, będzie się zajmowała, powiedzmy, chorobami piątego palca ręki lewej, tak my widzimy wszystkich pacjentów i wszystkie palce u obu rąk.
Mhm. Ale mimo wszystko to, co pan mówi, napawa ogromnym optymizmem, że my jako płocczanie, ja też jako płocczanin, jesteśmy w dobrych rękach. Dużo sobie powiedzieliśmy właśnie o przypadkach, które już leczycie, które pojawiają się już w szpitalu. A czy w przypadku chorób serca wielu hospitalizacji dałoby radę uniknąć?
Czy dałoby radę uniknąć? Tak, ponieważ mamy czynniki ryzyka wielu chorób. Są czynniki modyfikowalne i czynniki niemodyfikowalne. Nie możemy wpłynąć na to, czym natura nas obdarza wraz z płcią. Nie wpłyniemy na proces starzenia się, jednak na pewne aspekty wpływ już posiadamy. To jest jedna rzecz. W ten sposób oddziaływania możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo hospitalizacji, choć zaznaczę tutaj, nie oszukujmy się. Proces najpierw młodość, zabawa, później dorosłość, praca, a później starzenie się nierozerwalnie na którymś momencie będzie związane z chorowaniem. Także możemy oddziaływać na czynniki ryzyka. Drugi etap mogący wpłynąć na prawdopodobieństwo zachorowania i hospitalizacji, to profilaktyka rozumiana systemowo o charakterze zdrowia publicznego, czyli możliwość wcześniejszego wyłapywania sytuacji, które mogą prowadzić dalej do niekorzystnych zdarzeń. Również w aspekcie chorób układu krążenia. Trzeci etap dotyczy już osób chorych. Osób, które są leczone. Niestety tutaj w mniejszym stopniu już chodzi o zaangażowanie lekarzy, a coraz większą rolę należy tu przypisać pozostałemu personelowi, zarówno medycznemu, jak i niemedycznemu. Ponieważ ja mówię ze swojej perspektywy i nie chciałbym koncentrować się wtedy tutaj tylko na aspekcie pracy lekarza, bo sukces leczenia pacjenta należy do wszystkich. Są to wszyscy, którzy biorą w tym udział. I tak naprawdę oddziaływać również mogą wszyscy. Od psychologa, po pielęgniarkę, po rehabilitanta, fizjoterapeutę. Są to bardzo ważne aspekty, czyli na trzech różnych etapach możemy wpłynąć na ryzyko zachorowania, na samo zachorowanie, bądź na przebieg tego zachorowania.
A jeśli mówimy o układzie krążenia i o naszym sercu, czy w takich codziennych czynnościach, w codziennym życiu możemy jakoś wzmacniać ten układ i nasze serce, na przykład poprzez sport?
Możemy. Akurat wysiłek fizyczny jest chyba jedyną interwencją dostępną absolutnie dla każdego. tutaj na przestrzeni lat zmienia się pojęcie tego, jaki wysiłek fizyczny i jak należy dawkować. Bo ciekawa informacja, osoby uprawiające wyczynowo sport z kolei mają zwiększone ryzyko zachorowania na pewne choroby układu krążenia. Choćby na przykład pewna grupa sportowców ma wyższe ryzyko wystąpienia arytmii, która nazywa się migotanie przedsionków, o której wcześniej wspominałem. Jeśli chodzi o aktywność ruchową, obecnie trzeba też rozróżnić taką sytuację ogólnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, bo proszę pamiętać, że zalecenia WHO są to zalecenia populacyjne. One muszą być wyważone i muszą być dostosowane do populacji ogólnoświatowej. Dotyczy to zarówno jedzenia, odżywiania, tak samo aktywności ruchowej. Bardziej nam bliskie są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące aktywności ruchowej, gdzie zalecamy 150-300 minut tygodniowo umiarkowanego wysiłku fizycznego. Tylko kiedy ja zaproponuję pacjentowi albo zalecę coś takiego, niewiele to mówi. Najprostszą i bardzo skuteczną formą aktywności fizycznej jest spacer. Też jak powiem 4,1 km na godzinę, też niewiele to powie. Więc jest to dość szybki krok, aczkolwiek jeszcze nie trucht. Tu możemy się posłużyć ilością kroków. Proponujemy 8-10 tysięcy kroków, czyli fajnie by było, gdyby każdy z nas mógł iść na spacer, najlepiej 40-minutowy codziennie. Proszę pamiętać, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, czyli złe przygotowanie do takiej aktywności. Ale chciałbym tu powiedzieć jednak o czymś innym. Czymś, co troszeczkę zawsze było odsuwane w bok, czyli trening wysiłkowy, nie aerobowy. Do tej pory istniało przekonanie i tutaj sam chodząc i trenując swego czasu, rzadko kiedy widziałem starsze osoby na siłowni. Nie ma nic bardziej mylnego. Starsza osoba tak samo, o ile sprawność ruchowa jej pozwala i nie ma innych jakichś wybitnie ograniczających ją czynników, jak najbardziej może trenować, odbywać trening siłowy. Wiadomo, nie będzie to podnoszenie ciężarów, takich jak u zdrowego 20-latka, który poszedł budować masę mięśniową. Ale coraz bardziej ta kwestia wychodzi z cienia. Generalnie jakakolwiek aktywność fizyczna zawsze będzie lepsza niż siedzący tryb życia. Ale ta aktywność związana ze sportami oporowymi, z treningiem siłowym, ma jednak ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że im wcześniej zaczęta, choćby łagodna, umiarkowana, która nie ma zbudować nam bicepsa odpowiedniej objętości i obwodzie, ale wcześniej podjęta powoduje jednak budowanie zarówno masy mięśniowej, jak i masy kostnej. Co po pewnym etapie życia zaczyna nam zanikać, a już na ostatnich latach naszego życia grozi nam tak zwany zespół kruchości. Czyli już w wyobraźni mamy swoją babcię, z siwymi włosami, takie chucherko, drobna, drżąca. I to jest ten moment, kiedy takiemu pacjentowi często możemy dużo mniej zaproponować. A trening siłowy odpowiednio dobrany jest w stanie opóźnić te niekorzystne zjawiska. W połączeniu jeszcze na przykład z treningiem równowagi pozwala osobom w starszym wieku na uniknięcie urazów, uniknięcie ich powikłań, uniknięcie upadków. Fajnie by było, gdyby każdy z nas mógł wyciągnąć swoją babcię, dziadka, tatę, mamę na siłownię. Zmieniła się też nasza mentalność. To jest tak, jak kiedyś słyszałem w trakcie treningu, dlaczego nie można się z osoby otyłej śmiać, jak przychodzi na siłownię, bo to tak jakby się śmiać z chorego, że idzie do lekarza. Faktycznie, od dawna widzę dość przyjemną atmosferę w takich miejscach. Nie ma problemu, żeby się zwrócić do kogoś bardziej doświadczonego. Słuchaj, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak tego sprzętu użyć. Tam ludzie naprawdę sobie pomagają. Szczęśliwie coraz więcej ludzi w wieku nie 20-30 lat, ale 50-60 odwiedza takie miejsca. Po drugie, tutaj należałoby uruchomić samorząd. Takie miejsca powinny powstawać. Takie kluby seniora, kluby osiedlowe mogą być wyposażone w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Są różne możliwości pozyskiwania środków na to. Można poprosić fizjoterapeutę, no dużo prościej jest w klubie na siłowni poprosić trenera, zapłacić na przykład za zajęcia, żeby cokolwiek pokazał, ale tutaj przyjemnie byłoby, gdyby jednak uruchamiać społeczność lokalną i samorząd w organizowaniu zarówno takich miejsc, jak i grup, bo proszę pamiętać, że jednak czasem dużo przyjemniej taką aktywność odbywa się w fajnej, zorganizowanej grupie. To, co mnie zaskakuje, jeżdżąc na rowerze nad Wisłą, ile w tej chwili osób chodzi, biega, chodzi z kijkami, a na przykład w Borowiczkach wieczorami całe grupy uprawiające Nordic Walking. To ma ogromne znaczenie. I tak naprawdę jest to interwencja dostępna dla wszystkich. Jeżeli będzie pytanie, to szybko powiem, no dlaczego? Dlatego, że naszą plagą jest otyłość. Przy czym czas zacząć rozważać, i to się też zmienia w mentalności lekarzy, otyłość jako choroba metaboliczna. Czyli nie, że mam brzuszek, który muszę przykryć koszulą, tylko mam tkankę tłuszczową, która produkuje naprawdę ogromne ilości substancji, które działają prozapalnie, działają jak podobnie do hormonów, czyli to nie jest tylko defekt kosmetyczny. W rozumieniu medycyny jest to po prostu kaskada tragicznych i niefortunnych zdarzeń. Dzisiaj już nie patrzymy tylko na to, czy komuś dobrze z tym i do twarzy, tylko patrzymy niestety na efekty metaboliczne otyłości, a każda aktywność ruchowa, nie dość, że pozwoli nam na budowanie bądź utrzymanie masy mięśniowej, masy kostnej, co zabezpieczy nas na przyszłość, wzmocni nasze serce, nauczy je pracy w warunkach obciążenia, to jednocześnie zmniejszy nam ryzyko rozwoju otyłości.
I ja przyłączam się do apelu pana Marcina, żebyśmy spróbowali wszystkich tych czynności sportowych. Jeśli jeszcze nic nie robimy, to może właśnie dobrym będzie zaczęcie od tych spacerów, od tych 8-10 tysięcy kroków dziennie. No to jest chyba sama przyjemność, więc warto spróbować. Panie Marcinie, powoli zmierzamy do końca. Jak jesteśmy w temacie profilaktyki, to może tą profilaktyką zamkniemy nasze spotkanie. Lekarze zachęcają, by choć raz w roku zrobić sobie pakiet badań profilaktycznych, korzystając z tego, iż właśnie jesteśmy w temacie tygodnia dla serca. Jakie badania powinniśmy wykonać, by mieć świadomość naszej kondycji naszego serca?
Po zaprzestaniu palenia, bo o tym nie powiedziałem, czyli jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, zakładam, że pacjent zaprzestaje palenia, tytoniu, również papierosy elektroniczne. Dwa, wdrożył aktywność ruchową, to zapraszamy na badania. W tej chwili istnieją różne pakiety badań dostępne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Program jest skierowany do osób po 40 roku życia. Badania tam zaplanowane obejmują, poza badaniem lekarskim, oceną parametrów takich jak BMI, obejmuje wykonanie m.in. morfologii krwi, lipidogramu, ocena kreatyniny, czyli czynności nerek, ponieważ proszę Państwa, choroby nerek w większości nie bolą, zwłaszcza niewydolność nerek, nie boli, dopóki się nie powikła. Także tak, są takie pakiety, z których każdy z nas może skorzystać. Na pewno zachęcam każdego do zrobienia chociaż raz do roku morfologii, kreatyniny i lipidogramu oraz glukozy na czczo. Raz ukłucie do roku nie wywoła jakichś następstw psychologicznych, nawet jeśli ktoś się boi igieł, ale dzięki temu możemy wyłapać wcześniej sytuacje, w których należy podjąć interwencję. Z reguły najpierw będą to interwencje co do naszych zwyczajów życiowych i żywieniowych. Później mogą być to interwencje farmakologiczne, przez co faktycznie możemy opóźnić wystąpienie niektórych chorób.
I tym akcentem zakończmy, żeby nie przykryć tej wiedzy, którą pan nam przekazał. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był lekarz medycyny pan Marcin Lewandowski, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, zastępca kierownika oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w którym właśnie takiej pomocy i takich badań możemy szukać. Dziękuję panie Marcinie za treściwą rozmowę i za przekazanie swojej wiedzy.
Dziękuję bardzo.